Otwórzmy Słowo Boże na psalmie 84. Najpierw przeczytam całość. Psalm 84. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino, psalm synów Koracha. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Sela, błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła, jakby przedwczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Sela. Boże tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Jeżeli zauważyliście takie słówko Sela, które się tu powtórzyło dwa razy, ono nie jest tutaj napisane oczywiście przez przypadek. Sela to jest taki sygnał, że trzeba się zatrzymać. Zatrzymać się i najlepiej przemyśleć ten fragment, który się przeczytało. I mamy tutaj trzy części właściwie tego psalmu. Pierwsza część to jest wersety, właściwie sam psalm od drugiego do piątego wersetu. Czyli: o, jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta Twoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Król mój i Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. I tu się zatrzymujemy. To jest pieśń, która jest napisana przez człowieka żyjącego pod Starym Przymierzem. Przez człowieka, który wiedział na jego stopniu objawienia, jakie miał, że Bóg był obecny w przybytku. Bóg powiedział, że zbudujecie mi przybytek, zbudujecie mi świątynię mojemu imieniu, i ja tam będę obecny. Dlatego jeżeli ktoś chciał być w Bożej obecności, to tam Boża obecność była, gdzie był przybytek. I dlatego psalmista mówi: jak miłe są przybytki Twoje, Panie zastępów, dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. I dlatego wzdycha do przedsionków Pańskich i do przybytku, bo serce i ciało woła radośnie do Boga żywego. On go po prostu tam szukał. My dzisiaj możemy to przetłumaczyć, ten psalm, na język Nowego Przymierza. Dlatego, że my nie musimy chodzić do miejsca, do konkretnego budynku, który jest rękami ludzkimi zbudowany, żeby w obecność Bożą wejść. I to, co dla nas powinno być najbardziej takie istotne, to jest to, żeby właśnie serce nasze i ciało wołało do Boga żywego, do którego mamy przystęp bezpośrednio w tej chwili. I tutaj jest taka bardzo ważna rzecz, że z jednej strony, jak czytamy w Nowym Przymierzu na temat Domu Bożego i na temat świątyni, to z jednej strony jest napisane, że świątynią Bożą jest, czy domem Bożym, albo inaczej domostwem Bożym, czyli rodziną jest Kościół, a z drugiej strony czytamy o tym, że domem Bożym, w takim sensie, że Duch Święty mieszka, jest każdy z nas. I dlatego, jak przeczytamy sobie pierwszy list do Koryntian, z tego wynikają bardzo ważne wnioski. Bo Pan Jezus powiedział coś takiego, to w Ewangelii Jana na początku czytamy, Pan Jezus mówi, zburzcie tą świątynię, a ja w ciągu 3 dni postawię nową. I oni się go pytają w takim razie, jak ty chcesz zburzyć tą świątynię, czy postawić? 46 lat było to budowane. A Jan mówi, oni wtedy nie wiedzieli, że chodzi o świątynię jego ciała. I kiedy czytamy pierwszy list do Koryntian w rozdziale 3, od wersetu 16 do 23, to tu jest napisane tak. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby stać się mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własne chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców, że są marne. Zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Paweł pisze tutaj o świątyni i z kontekstu wynika, że chodzi o Kościół, chodzi o społeczność świętych, w której były rozłamy, w której jeden chciał być Apollosowy, drugi Kefasowy, ale jeżeli ktoś próbuje niszczyć świątynię Bożą, czyli rozdzierać społeczność, to niech uważa, dlatego że to Bogu się nie podoba. On może takiego człowieka zniszczyć, a wy, czyli wy, społeczność, wy wszyscy świątynią Bożą jesteście. Dalej czytamy, to jest 1 Koryntian 6,19. I tutaj jest mowa z kolei o świątyni jako każdym z nas. Paweł mówi od 15 wersetu, 6 rozdział, 1 Koryntian 6 od wersetu 15. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam wtedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem, ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Każdy z nas został kupiony drogocenną krwią i dlatego nikt z nas nie należy do siebie samego, a ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, ponieważ On w nas raczył zamieszkać. I kiedy czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, Pan Jezus mówi coś takiego, że jeżeli ktoś umiłuje Go i Jego Słowo, to On i Ojciec przyjdzie do Niego i u Niego zamieszka. Czyli Duch Święty mieszka w nas i dlatego jeżeli jesteśmy już, jako każdy z nas, świątynią, to znaczy, że w tej świątyni powinny się odbywać rzeczy, które są czyste. W tej świątyni nie ma miejsca na innych bożków, bo pamiętacie, co się działo w Izraelu, że w świątyni potrafiono postawić innych bogów. W świątyni potrafiono oddawać chwałę i składać ofiary innym bogom oprócz Jahwe. I to Bogu się nie podoba. Więc jeżeli mamy coś, co jest w nas i co Bogu się nie podoba, co jest nieczyste, należy to z tej świątyni absolutnie wyrzucić. I pamiętać o tym, że nie należymy do siebie samych. Czyli to nie my decydujemy o tym, że w świątyni sobie coś tam postawimy, na przykład w rogu, w kąciku, nawet jeżeli to będzie małe. Dlatego, że jeżeli tak będzie, to wtedy ta tęsknota, ta radość z obecności Bożej, ona albo będzie zanieczyszczona, albo jej będzie mniej, albo po prostu nasze serce i nasze ciało nie będzie wołać radośnie do Boga żywego. Będzie podzielone między to, co jest, co należy do Niego, a to, co tak naprawdę należy do nas. I w drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale, tam jest również napisane o pewnym bardzo charakterystycznym takim zachowaniu ludzi, którzy są ludem Bożym, świątynią Bożą. I od 14 wersetu czytamy w 6 rozdziale tak: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. I znowu, wracając do psalmu, jeżeli rzeczywiście miłe nam są przybytki, temu człowiekowi były miłe przybytki tam, gdzie była Boża obecność. Jeżeli nam jest miła Boża obecność, to warunkiem do tego, żeby ta Boża obecność była w naszym życiu, jest to, żebyśmy nie chodzili w nierównym jarzmie z tym, co jest złe, z tym, co jest ciemnością, żeby nie było tak, że próbujemy dzielić nasze życie między Chrystusa a Beliala. I to są słowa bardzo mocne, to znaczy, że jeżeli chcemy, żeby być tą świątynią i żeby Bóg zamieszkiwał i przechadzał się między nami, to wtedy musimy wyjść spośród tych, którzy są w jakiś sposób Bogu przeciwni, czyli kierują się albo tym, co świat, czyli pożądliwością oczu, pożądliwością ciała, pychą żywota. Chociaż Pan Jezus mówi, że jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy ze świata. Czyli to nie jest tak, że my oczywiście wystrzelimy się na księżyc, ale istnieje różnica. To jest właśnie dokładnie to, co przeżywali bracia tam w tym coffee house'ie, czy w coffee roomie. Jest cięcie, jest różnica. Są ludzie, którzy Bogu złorzeczą, którzy szydzą, i są ludzie, którzy po prostu tego nie zrobią. Są ludzie, którzy będą sobie dowcipy opowiadać i są tacy, którzy będą na to w jakiś sposób reagować. Jak? W zależności od możliwości. Mogę wyjść, mogę powiedzieć, ale dam sygnał, że jak to się mówi, ja w to nie wchodzę. Jestem człowiekiem, który do Boga należy i w związku z tym nie będę się wprzęgał w takie nierówne jarzmo z tymi, którzy są niewierzący. A to nierówne jarzmo to może być wspólny biznes, to może być oczywiście małżeństwo z osobą nieodrodzoną. To może być właśnie takie wspólne przeżywanie pewnych rzeczy, dlatego że świat bardzo często tak puszcza do nas oko i mówi: chodź z nami, pośmiejemy się. Chodź z nami, dobry żart, popatrz. I pośmiej się razem z nami, a teraz jak się z nami pośmiejesz, to później my ci powiemy: no zaraz, ale w tamtej sytuacji byłeś razem z nami, to co ci przeszkadza teraz? I w tym momencie, jeżeli my nie będziemy konsekwentni, to właściwie będziemy mieli zamknięte usta. Wracajmy do psalmu. Werset 4. Nawet wróbel znalazł domek, a jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu Boże mój. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. I oni mieli wtedy ołtarze tam. My z kolei, jeśli chodzi o ołtarze, możemy sobie przeczytać, jak to wygląda w naszym przypadku w Nowym Przymierzu, który jest oparte o lepsze obietnice. Jest taki fragment w liście do Hebrajczyków pod koniec, to jest rozdział 12 albo 13. I tam jest napisane o ołtarzach. Rozdział 13. Mamy napisane tak, od wersetu 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdź mi więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Albowiem nie mamy tu miasta trwałego, ale tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Czyli znowu mamy to samo. Jeśli chcemy żyć przed Bogiem, jeżeli szukamy Jego obecności, jeżeli chcemy być w takim przybytku, czyli w Bożej obecności, to trzeba się liczyć z tym, że ponieważ On, sam Pan, wyszedł poza obóz i cierpiał poza bramą i zniósł pohańbienie, to my również będziemy znosić pohańbienie, ponieważ wstępujemy w Jego ślady. Bo my mamy ołtarz gdzie indziej. I teraz jeżeli ktoś przybytek ma tutaj na ziemi, tak jak wtedy za czasów pisania listu do Hebrajczyków, to ludzie, którzy koncentrują się na składaniu ofiar, na religii, na takim działaniu, na takiej religijności w przybytkach zbudowanych ręką ludzką, jak to mówił apostoł Paweł w Atenach, ludzie, którzy w ten sposób Boga chcą uwielbiać, oni nie mają prawa jeść, czy nie mają prawa korzystać z ołtarza, który jest w niebie. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. To jest też niesamowite stwierdzenie, dlatego że ofiary, które składano i które składali lewici, które składali arcykapłani, oni mieli prawa potem spożywać z tych ofiar, prawda? I teraz zobaczcie, co się dzieje, że z jednej strony Pan Jezus jest ofiarą nowego przymierza, prawda? Czyli składa ofiarę za nas, żeby nas oczyścić z grzechów, a z drugiej strony mówi, żeby go spożywać. Kto nie będzie spożywał ciała mego i krwi mojej, wcale nie mówi tu o żadnej transubstancjacji, ani Eucharystii. Bądź przy mnie, spożywaj mnie, karm się mną, moim słowem. I wtedy to jest coś, co wynika ze złożonej ofiary i jest jej skutkiem. I wracając do tego psalmu 84, tam jest 5 werset. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. Z jednej strony jest tak, że można powiedzieć błogosławieni, którzy przebywają nieustannie w Twojej obecności i nieustannie Ciebie chwalą. I jest taki fragment w liście do Filipian, kiedy Paweł mówi, że czy w Tesaloniczan, że żeby się nieustannie modlić. Żeby pragnąć przebywać nieustannie w Bożej obecności. Z drugiej strony są fragmenty, które mówią o tym, że w niebie nieustannie jest chwała dla Boga i że docelowo to tam będziemy w niebie, a później stąpimy razem z Panem na ziemię i będziemy z Bogiem już na zawsze. I to jest pierwsza część tego psalmu, którą właśnie sobie trzeba dobrze przemyśleć. Czy rzeczywiście moje serce i moje ciało woła do Boga żywego? Czy pragniemy tej obecności? Czy my spełniamy, czy jesteśmy gotowi spełnić warunki, na których Bóg tą obecność swoją chce nam dać? Czyli nie będziesz dzielił się z nikim i nasze serce nie powinno być dwoiste. I nasze pragnienie powinno być z jednej strony Bożej obecności w naszym życiu, a z drugiej strony, jeśli mówimy o tym, że dom pański to jest również Kościół, to dobrze jest być w Kościele, dobrze jest Kościoła szukać. I jest taki błąd, który często wierzący ludzie robią, dlatego że jesteśmy bardzo często uczeni tego, że Boża obecność to jest dopiero wtedy, kiedy my przyjdziemy do Kościoła. Natomiast tak naprawdę Bożą obecnością można się cieszyć, będąc z Bogiem indywidualnie, osobiście. I to ani grupa ludzi, ani budynek, ani kapłan, ani pośrednik, nikt nie może pośredniczyć między Bogiem a nami właśnie, kiedy chcemy, pragniemy tej obecności. Czyli to nie Kościół jest pośrednikiem do Pana Boga. Społeczność świętych to jest społeczność ludzi, którzy w tej obecności chodzą. I teraz jeżeli oni w tej obecności chodzą, to oni przychodzą do społeczności, trwają w społeczności, bo to nawet nie chodzi tylko o to, żeby przychodzić, ale żeby trwać. I ta społeczność z kolei jest dla nich zachętą do jeszcze większego trwania w Bogu. I teraz piękne słowa czytamy w liście do Hebrajczyków, to jest rozdział 10, bo tam się zaczyna od tego, że mamy przez krew Jezusa wstęp do świątyni. 10 rozdział od wersetu 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I to jest to, co dotyczy każdego z nas. Droga otwarta, zasłona rozdarta. Jest świątynia, do której można podejść. Więcej, to sam Bóg uczynił nawet świątynię w naszych ciałach po to, żeby się z nami spotykać. W związku z tym wejdźmy na nią, korzystajmy z tego wszystkiego, dlatego że to jest przecież dla nas. I dalej od 23 wersetu jest napisane o tym, co się dzieje między nami. Od 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Czyli ci, którzy pragną obecności Bożej, którzy tą obecność Bożą mają w swoim życiu, przychodzą, zbierają się razem i co oni robią? Oni pobudzają się nawzajem do miłości, pobudzają się również do dobrych uczynków, bo pamiętają o tym, że ten dzień, czyli dzień przyjścia Pańskiego, on się przybliża. I tym bardziej im się ten dzień przybliża, tym bardziej społeczność świętych właściwie działa na zasadzie takiego sprzężenia zwrotnego. Ja żyję z Panem, chcę, pragnę, przychodzę do społeczności, słyszę świadectwa, słyszę zachętę, społeczność jest zachęcona moim świadectwem, ja słyszę słowo, ja mam tam rozważanie, ja mam tam wiele różnych innych rzeczy, które są naprawdę duchowe i to wpływa z kolei na moje życie duchowe z Panem. Czyli tak jakby jedno napędzało drugie. Mamy dalej 6 werset. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wysłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Panie Boże zastępów, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Sela. I teraz oczywiście autor psalmu myślał o pielgrzymkach do domu Bożego, który stał sobie na ziemi, prawda? To były jego pielgrzymki. On do takich pielgrzymek tęsknił, dlatego że on tam miał Bożą obecność. A teraz poczytajmy sobie na temat tego, jak to jest z tymi naszymi pielgrzymkami, a dokładnie jak jest z naszą pielgrzymką. List do Hebrajczyków, w rozdział 11, od 8 wersetu. Przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo i wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Przeto też z jednego człowieka, i to niemal obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim, którego zliczyć nie można. Wszyscy oni poumierali w wierze, nie otrzymawszy tego, co głosiły obietnice, lecz ujrzeli i powitali je z dala. Wyznali też, że są gośćmi i pielgrzymami na ziemi. Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. I gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. I to jest to, coś, co się dzieje w naszym życiu. My nie chodzimy z pielgrzymkami do pewnego budynku. Natomiast nasze życie od momentu, kiedy Bóg nas wyzwolił od grzechu, dzięki temu, że Mu zaufaliśmy, jest jedną wielką pielgrzymką. I w tej pielgrzymce szukamy tego miasta, które jest w górze, nie koncentrując się na tym, co jest tutaj. Bo są tacy wierzący, którzy koncentrują się na tym, co jest tu. Natomiast jest napisane w tym liście dokładnie, że ci, którzy tak mówią, to znaczy ci, którzy powitali i ujrzeli z dala to, co jest wypełnieniem ich obietnic, oni tak okazują, że ojczyzny szukają. Bo oni zdążają do lepszej, to jest niebieskiej. I teraz, jak wrócimy do tego psalmu, to widzimy, co się dzieje w naszym życiu, kiedy tak myślimy o pielgrzymce naszej, ziemskiej. Kiedy myślimy o tej naszej pielgrzymce, szukając tego, co jest w górze, a nie tego, co jest tutaj, to wtedy nawet kiedy idziemy przez wyschłą dolinę, to wydaje nam się, że obfituje w źródła. Czyli Bóg sprawia, że nawet kiedy jest susza, to wtedy my potrafimy wydać owoc. Nawet kiedy jest dookoła pustynia, to my potrafimy obfitować w źródła. Dlaczego? Dlatego, że to, co jest wewnątrz nas, jak Pan Jezus powiedział, że będzie tryskać woda życia. W sercu, czy we wnętrzu tych, którzy otrzymają Ducha Świętego. I kiedy idziemy taką pielgrzymką w taki sposób, jeżeli idziemy razem z Panem, to wtedy z mocy w moc wzrastamy, aż ujrzymy prawdziwego Boga na Syjonie. Czyli aż do samego końca, kiedy zobaczymy twarzą w twarz. I dlatego, Panie, usłysz modlitwę moją, nakłoń ucha Boże Jakuba. Ponieważ idę w tej pielgrzymce, chcę dojść do końca i jeżeli będę Tobie ufał, to wiem, że nawet jak będę szedł przed wyschłą dolinę, to będzie mi się wydawać obfitująca w źródła. Dalej, 10 werset. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. I teraz, kiedy myślimy o domu, o świątyni, właśnie w ten dwojaki sposób. To znaczy, że z jednej strony jesteśmy domostwem Bożym, jesteśmy rodziną, jesteśmy tymi, którzy budują się, a z drugiej strony każdy z nas jest świątynią, bo Duch Święty w nas zamieszkuje, to przejdźmy sobie do pierwszego listu Piotra. To będzie rozdział pierwszy od 22 wersetu i do rozdziału drugiego werset szósty. Strona z 1317, jakby ktoś nie nadążał. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to słowo, które wam zostało zwiastowane. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Każdy z nas, jeżeli już został zrodzony przez Słowo Boże, które żyje i trwa, i kiedy przychodzi i zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że zakosztował, jak dobrotliwy jest Pan, to zaczyna pragnąć po pierwsze niesfałszowanego duchowego mleka i przez nie chce wzrastać ku zbawieniu. Druga sprawa, odrzuca to wszystko, co było dawniej. Czyli ponieważ uświęciliście wasze dusze, czyli oddzieliliście je dla Boga, to w takim razie odrzućcie to wszystko, co było dawniej i umiłujcie czystym sercem jedni drugich. W czym? W domostwie Bożym. A ponadto jeszcze jest napisane, żeby przystąpić do kamienia żywego i budować się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. I Bóg każdego z nas będzie chciał użyć jako kamień w tym domu. Więc z jednej strony, jeżeli chcemy się dać użyć jako taki kamień, który zostanie oszlifowany i włożony w odpowiednie miejsce, to musimy mieć sami, szukać społeczności z Panem. Jest taki fragment w tym 80. psalmie. Ja wrócę troszeczkę, to jest 10. werset. Boże, tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego. I chociaż autor, że tak powiem, mógł mieć na myśli pomazańca w sensie króla, bo pomazańcami wtedy byli królowie, kapłani, prorocy. Natomiast ten, który Ducha Świętego dzisiaj posiada, oczywiście nie jest pomazańcem przez duże P, ale jakbyśmy przeczytali pierwszy list Jana, to tam jest napisane o tym, że mamy coś takiego jak namaszczenie. I w pierwszym liście Jana jest napisane tak. Od 22 rozdział, od 20 wersetu. Wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie. I żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. Każdy, kto podaje w wątpliwość Ojca, Syna nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. To, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A obietnica, którą nam dał, to żywot wieczny. To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby ktoś was uczył. Lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, jak i was nauczyło, tak w Nim trwajcie. A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. I jeżeli mamy napisane, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca, to przecież pamiętajmy o tym, że Bóg bardzo często w Biblii mówi, szukajcie oblicza Pańskiego, prawda? I to jest tak, że Bóg, jeżeli wejrzy i spojrzy na oblicze, no to przecież spojrzy na oblicze tego, kto tego oblicza szuka. Wobec tego szukajmy go po to, żeby on wejrzał i żeby się z nami spotkał. Dlatego lepszy jest dzień w przedsionkach twoich, czyli lepszy jest dzień w twojej obecności niż gdzie indziej 1000, i lepiej być w obecności Boga, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. Ponieważ słońcem i tarczą jest Pan i Bóg, i łaski i chwały udziela Pan, i nie odmawia tego, co dobre, tym, którzy żyją w czym? W niewinności. Jest dokładnie to samo, co pisze Jan w tym pierwszym liście, przed chwilą czytaliśmy. A teraz trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego, bo jeżeli będziemy trwali w niewinności, to nie zostaniemy zawstydzeni. Dlaczego? Bo jeżeli wiemy, że On jest sprawiedliwy, to wiedzcie, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, czyli sprawiedliwie w niewinności, z Niego się narodził. I tak na tym, po tym poznają dzieci Boże. Że postępują w niewinności, że miłują się nawzajem gorąco, że chcą, szukają społeczności z Panem. Jeżeli szukają społeczności z Panem, jeżeli Duch Święty w nich pracuje, to oni w naturalny sposób będą szukać społeczności ze świętymi i tworzyć domostwo, czyli tworzyć dom Boży. I to się jedno z drugim zazębia. I dlatego właśnie, jeżeli ktoś szczerze szuka, jeżeli ktoś naprawdę Boga prosi, to znajdzie. I jeżeli ktoś właśnie ma problem z tym, a wielu ludzi jest w tej chwili takich, którzy są sami, szukają obecności Bożej i nie mają dookoła nikogo, kto by ich pocieszył, nie mają miejsca, w którym mogliby wzrastać. Bóg słyszy te modlitwy. Bóg to wszystko wie. I On naprawdę zaprowadzi w miejsca, chociażby to było dwóch albo trzech, ale w takie miejsca, gdzie będzie można rzeczywiście Bogu służyć, rzeczywiście Boga chwalić i będzie można wtedy tęsknić i do relacji z Bogiem w osobistym życiu i do wspólnoty, do społeczności, dzięki której będzie można szukać Pana, zachęcać się nawzajem do wzajemnej miłości i dobrych uczynków, pamiętając, że właśnie Dzień Pański się przybliża i ze względu na to powinniśmy to robić. Amen.